Dobry wieczór, guten Abend, good evening, zdravstvujte, kalispera, bonsoir, witam wszystkich na audycji wieczornej. Dzisiaj to będzie dziwna audycja, proszę Państwa, dlatego że ja nie będę jej głównym bohaterem, nie będę dużo gadał, bo chcę Państwu coś puścić. To będzie długa wypowiedź, znaczy to jest w sumie wywiad, monolog, który będzie trwał prawie 50 minut, więc Państwo się w jakiś sposób nastawcie. A przedtem chciałbym tylko powiedzieć, że w Polsce rozważana jest w tej chwili kolejne obostrzenia, w tym sprzedaż alkoholu od godziny 19. Bardzo mnie zdziwiło TVP Info, które popiera ten właśnie system. Pamiętam swoją dyskusję z redaktorem R, który właśnie śmiał się strasznie z komuny, że sprzedawała wódkę od 13, ale widzę, proszę Państwa, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Okej, okay. Proszę Państwa, puszczę Państwu coś, co jest na YouTubie, YouTube go usuwa. To jest pełna wypowiedź i pełny opis koronawirusa i sytuacji z koronawirusem, którą stworzył, którą przekazał dr Rainer Fuelmilch. To jest niemiecki prawnik, proszę Państwa, dość znany. To jest jeden z członków grupy prawników niemieckich, która, mówiąc po polsku, coś stworzyła komisji śledczej dotyczącej koronawirusa. Proszę Państwa, nie do końca się zgadzam z panem doktorem. To jest człowiek, który jest zarówno adwokatem w Niemczech i prawnikiem w Niemczech, ale również ma uprawnienia adwokackie i uprawnienia prawnicze w Stanach Zjednoczonych. Między innymi jest przyjęty do palestry w Kalifornii, a to dużo, bo Kalifornia jest jednym z głównych stanów, które odgrywają rolę w wyborze prezydenta. Był radcą prawnym Wyższego Sądu Okręgowego, jest uznanym tutaj w Niemczech adwokatem i jest jednym z członków czegoś, co się nazywa Bundes, czyli Państwowego Komitetu Śledczego do spraw COVID, założonego przez wielu prawników niemieckich. Jest założycielem grupy Akcja Demokracja i Prawo. I on mówi na temat koronawirusa. Proszę Państwa, ja tu wstępnie, Państwo będą mogli oczywiście dyskutować i dyskutujcie na ten temat. Nie do końca się zgadzam z panem doktorem w paru rzeczach, ale on generalnie potwierdza moją wizję tego, co się dzieje i o czym mówiłem właśnie w lutym. Pan doktor nie mówi, że koronawirus jest niegroźny, że należy to olać i tak dalej, ale pokazuje, w jaki sposób rządy światowe wykorzystały to do realizacji własnych interesów. Dr Rainer Fuelmilch jest osobą dość znaną w Niemczech. Faktem jest, że w Niemczech nie zaatakowano go jak dotąd i ci prawnicy związani zresztą, bo on był również przez pewien czas, znaczy jest nadal chyba doradcą prawnym, tak to można przetłumaczyć, do spraw przemysłu farmaceutycznego. To jest o tyle ważne, że to mówi człowiek, który jest związany z przemysłem farmaceutycznym. Ja tutaj czytam na jego stronie właśnie, że on miał wpływ, czy po prostu co, jest tu w Niemczech taka izba, która dopuszcza leki i on tam też w tym uczestniczył i później to jest takie moje tłumaczenie bez sensu troszeczkę. Znaczy nie tyle bez sensu, co nie jest takie zawodowe tłumaczenie, że chodzi o to, że on potem zaczął, że roztworzył taką organizację, która walczy o prawa pacjentów, którzy byli poddani jakiejś terapii lekowej i na których leki nie zadziałały, ponieważ to były leki eksperymentalne, coś takiego mówiąc w ogóle ogólnie, ale był związany z przemysłem farmaceutycznym i nie tylko. Proszę Państwa, to jest bardzo ciekawa audycja. Tłumaczenie ja to też ryzykuję, ponieważ no, mam zgodę na puszczenie tego od tych, którzy to umieścili na YouTube, ale nie mam zgody od samego pana doktora ani od tego, kto to tłumaczył. Nie wiadomo, kto to tłumaczył. Tłumaczenie jest niezłe. Pan doktor mówi w tle chyba po angielsku właśnie i ja to również słyszałem wcześniej. To jest tak zwane spokojne podsumowanie pandemii. Pan doktor mówi właśnie, o co w tym wszystkim chodzi, w jaki sposób zostaliśmy w pewien sposób zmanipulowani, ale nigdzie nie mówi o tym, że to nie jest groźne. Trochę wie. Przypominam, że to jest człowiek, który miał do czynienia z przemysłem farmaceutycznym jako ich radca prawny, więc dobrze wie, co potrafi przemysł farmaceutyczny. Dobrze, posłuchajmy, proszę Państwa, ja powiedziałem, będę mało tu gadał, w związku z czym macie prawie 49 minut, ponad 49 minut na posłuchanie naprawdę dobrego wywiadu, dobrej wypowiedzi, która prawdopodobnie zniknie niedługo z mediów społecznościowych. Dlatego zdecydowałem się to puścić. Okej. Okay. Słuchamy, proszę Państwa, ja oczywiście potem wracam.
Dzień dobry, nazywam się Rainer Fulmicz i jestem dopuszczony do wykonywania zawodu prawniczego w Niemczech i w Kalifornii. Pracuję od 26 lat. Na początku praktykowałem prawo, występując przeciwko korporacjom takim jak Deutsche Bank, jednemu z najbardziej szanowanych banków na świecie, a teraz jednej z najważniejszych organizacji przestępczych na świecie. Również Volkswagenowi, kiedyś najbardziej szanowany producent samochodów na świecie, teraz znany za osławiony złą sławą kryzys diesla, oraz Koenig&Nagel, jeden z największych na świecie firm spedycyjnych. Pozywamy ich w wielomilionowej sprawie o łapówkarstwo. Jestem również członkiem Komisji do Spraw Koronawirusa, Komisji Śledczej. Od 10 czerwca 2020 roku komitet ten przysłuchiwał się dużej liczbie międzynarodowych naukowców, ekspertów, aby znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące koronawirusa, które są zadawane przez coraz więcej ludzi na świecie. Wszystkie wspomniane przypadki...
Przepraszam bardzo, ale jeżeli jest, to nie musicie Państwo słuchać. Ja chcę to puścić po prostu, żeby być uczciwym również wobec siebie i wobec Państwa. Dlatego to puszczam. Także ja dziękuję za informację, gdzie to jest, bo ja wiem, gdzie to jest. Wiem, jak to jest umieszczone i wiem, jak to jest usuwane. Puszczam u siebie, ponieważ tak się składa, że mój serwer jest poza zasięgiem tych wszystkich organizacji. Sorry, słuchamy dalej.
I korupcji, oszustw popełniane przez niemieckie korporacje bledną w porównaniu do zakresu szkód wywołanych przez kryzys koronawirusowy i które nadal przez ten kryzys są powodowane. Ten kryzys koronawirusowy, zgodnie z naszym stanem wiedzy, powinien zostać nazwany skandalem koronawirusowym, a wobec osób odpowiedzialnych powinno się wszcząć postępowanie karne i zasądzić od nich odszkodowania. Na poziomie politycznym należy zrobić wszystko, aby upewnić się, że nikt nie znajdzie się w takiej pozycji posiadania tak ogromnej władzy, by dalej oszukiwać ludzkość lub próbować manipulować nami za pomocą swojej skorumpowanej agendy. I właśnie z tego powodu wyjaśnię Państwu, gdzie i jak międzynarodowa sieć prawników będzie zaskarżać tę największą sprawę na świecie, ten największy delikt na świecie związany z koronawirusem, który stał się prawdopodobnie największym przestępstwem popełnionym w stosunku do ludzkości. Przestępstwa przeciwko ludzkości zostały po raz pierwszy zdefiniowane w powiązaniu z procesami norymberskimi. było to po II wojnie światowej, kiedy trzeba było poradzić sobie z największymi przestępcami III Rzeszy. Zbrodnie są teraz regulowane w sekcji 7 Międzynarodowego Kodeksu Kryminalnego. Trzy główne pytania, na które trzeba odpowiedzieć w kontekście sądowej odpowiedzi na kryzys, to po pierwsze, czy jest pandemia koronawirusa, czy też jest to tylko pandemia pozytywnych testów PCR? Czy to oznacza, że przetestowana osoba jest zakażona koronawirusem, czy też w ogóle nie jest to powiązane z infekcją koronawirusem COVID-19? Punkt drugi, czy tak zwane środki antykoronawirusowe, takie jak lockdown, obowiązkowe maseczki, dystansowanie społeczne, a także regulacje dotyczące kwarantanny, są w stanie uchronić populację świata przed koroną? Czy są to działania, które mają sprawić, że będziemy panikowali i żebyśmy bez zadawania żadnych pytań, myśląc, że nasze życie jest zagrożone, sprawili, że przemysł farmaceutyczny i technologiczny będą mogły zarabiać duże pieniądze na testach przeciwciał i szczepionkach, a także mogły również zbierać nasze dane genetyczne? I punkt trzeci, czy to prawda, że rząd Niemiec był lobbowany w ogromny sposób, o wiele bardziej niż inne rządy, przez pana Drosdena, wirusologa w szpitalu Charité, pana Willera, weterynarza i szefa niemieckiego odpowiednika CDC, czyli Instytutu Roberta Kocha, oraz pana Tedrosa, czyli szefa Światowej Organizacji Zdrowia. Ponieważ Niemcy są znane jako szczególnie zdyscyplinowany kraj i dlatego miały stać się wzorem dla reszty świata, jeśli chodzi o bardzo rygorystyczne i udane stosowanie się do wszystkich środków antykoronawirusowych. Odpowiedzi na powyższe pytania są potrzebne natychmiast, ponieważ ten podobno nowy, wysoce zakaźliwy koronawirus nie spowodował żadnej zwiększonej śmiertelności nigdzie na świecie, a na pewno nie tutaj w Niemczech. A te środki antykoronawirusowe, których podstawą są tylko testy PCR, są wszystkie oparte na niemieckim teście Drosdena i w międzyczasie spowodowały śmierć niezliczonych osób i doprowadziły do zniszczenia egzystencji gospodarczej licznych firm i osób na całym świecie. W Australii ludzie są zamykani w więzieniach, jeżeli nie noszą maseczek, albo nie noszą ich w odpowiedni sposób. Na Filipinach osoby, które nie noszą maseczek, albo nie noszą ich w sposób prawidłowy, mogą zostać zastrzelone strzałem w głowę. Pozwólcie, że najpierw przedstawię streszczenie faktów i jak one wyglądają w tym momencie. Najważniejszą sprawą w tym pozwie jest przede wszystkim przedstawienie faktów, ustalenie stanu faktycznego, dowiedzenie się, co tak naprawdę się wydarzyło. Dzieje się tak, ponieważ zastosowanie prawa zawsze zależy od stanu faktycznego sprawy. Jeżeli chcemy skazać kogoś za oszustwo, nie możemy zrobić tego, przedstawiając stanu faktycznego wypadku samochodowego. Dlatego musimy zastanowić się, co się tutaj stało przy tym kryzysie. Przedstawione tutaj fakty w dużej mierze są wynikiem pracy Komisji Śledczej do spraw koronawirusa. Komisja została założona 10 czerwca przez 4 prawników w celu ustalenia za pomocą przesłuchań zeznań świadków, międzynarodowych naukowców i innych ekspertów, po pierwsze, jak bardzo niebezpieczny jest wirus, po drugie, jakie znaczenie ma pozytywny wynik testu PCR i po trzecie, jakie dodatkowe szkody będą spowodowane przez środki zapobiegawcze, nie tylko dla populacji całego świata, ale również dla światowej gospodarki. Pozwólcie Państwo, że przedstawię kilka informacji stanowiących tło tej sytuacji. Co się wydarzyło w maju 2019 roku, na początku 2020 roku, a także to, co się wydarzyło 12 lat temu podczas świńskiej grypy. Pewnie wielu z Państwa o niej zapomniało. W maju 2019 roku silniejsza z dwóch partii rządzących Niemcami w ramach Wielkiej Koalicji, czyli CDU, odbyła kongres dotyczący zdrowia na świecie. Prawdopodobnie odbyło się to na wniosek ważnych graczy z branży farmaceutycznej i technologicznej. Podczas tego kongresu przemowę wygłosili tradycyjnie już podejrzani, ci co zwykle, Angela Merkel i minister zdrowia Jens Spahn. Byli tam również ludzie, którzy normalnie nie znaleźliby się na takim spotkaniu. Był tam na przykład profesor Drosden, wirusolog z szpitala Charité w Berlinie, profesor Wheeler, weterynarz i szef Instytutu Roberta Kocha, czyli niemieckiego ekwiwalentu CDU, a także pan Tedros, filozof i szef Światowej Organizacji Zdrowia WHO. Wszyscy wygłosili swoje prelekcje. Prelekcje wygłosił również lobbysta jednej z dwóch najważniejszych fundacji na świecie, fundacji Billa i Melindy Gatesów i Wellcome Trust. Mniej niż rok temu ludzie ci ogłosili koronawirusową pandemię ważnym kryzysem. Upewnili się, że przeprowadzone zostaną masowe testy PCR w celu udowodnienia obecności koronawirusa, a teraz naciskają na wynalezienie i sprzedaż szczepionek na całym świecie. Te wszystkie infekcje, czy też pozytywne wyniki testów, które zostały dostarczone, w międzyczasie stały się usprawiedliwieniem międzynarodowych lockdownów, dystansowania społecznego i obowiązkowych maseczek. W tym miejscu ważne jest, że definicja pandemii została zmieniona 12 lat temu. Do tamtej pory za pandemię uważana była choroba, która rozprzestrzeniała się na całym świecie i która prowadziła do wielu poważnych zachorowań i śmierci. Nagle i z powodów, których nie wyjaśniono, miała to być już tylko poważna choroba. Wiele śmierci i zachorowań już nie było potrzebne w tej definicji. Na tę zmianę, ściśle zblatowana z międzynarodowym przemysłem farmaceutycznym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię świńskiej grypy w 2009 roku. Rezultatem było to, że produkowano szczepionki, sprzedawano je na podstawie umów, które do dzisiaj były tajne. Szczepionki te okazały się zupełnie niepotrzebne, ponieważ świńska grypa okazała się być łagodną grypą, a nie stała się nigdy tą okropną plagą, która była ogłaszana przez koncerny farmaceutyczne i uniwersytety. Zapowiadano, że dojdzie do milionów śmierci, gdyby ludzie się nie zaszczepili, a wcale się tak nie stało. Szczepionki za to doprowadziły do poważnych problemów zdrowotnych. Około 700 dzieci zachorowało na narkolepsję, której nie da się wyleczyć i po dziś dzień jest poważnie upośledzonych. Szczepionki zakupione za miliony dolarów podatników musiały zostać zniszczone za jeszcze więcej pieniędzy podatników. Już wtedy podczas świńskiej grypy niemiecki wirusolog Trosten był osobą, która siała panikę wśród globalnej populacji, przypominając, że świńska grypa pochłonie setki tysięcy, a nawet miliony żyć na całym świecie. Tak naprawdę dopiero dzięki Wolfgangowi Wodakowi i jego staraniom jako członka niemieckiego Bundestagu, a także członka Rady Europy, udało się zakończyć tę mistyfikację, zanim doprowadziła do bardziej poważnych konsekwencji. Przesuńmy się teraz do marca 2020 roku, kiedy to niemiecki Bundestag ogłosił epidemię o krajowym znaczeniu, co jest niemieckim ekwiwalentem pandemii. W marcu 2020 roku doszło do ogłoszenia lockdownu zawieszającego wszystkie podstawowe prawa konstytucyjne na nieograniczony i nieokreślony czas. Była tylko jedna opinia, na podstawie której federalny rząd Niemiec oparł swoją decyzję. To skandaliczne naruszenie uniwersalnie akceptowalnej zasady audiatur et alterna pars, co oznacza, że trzeba zawsze wysłuchać drugiej strony, a jedyna osoba, której wysłuchano, był pan Drosten. To ta osoba, której okropna prognoza wywołująca siejąca panika okazała się być katastroficznym błędem 12 lat temu. Wiemy to, ponieważ sygnalista nazwiskiem Dawid Siba, członek Partii Zielonych, nam o tym powiedział i zrobił to po raz pierwszy 29 sierpnia 2020 roku w Berlinie w kontekście wydarzenia, na którym był również Robert F. Kennedy Jr. Obydwaj panowie wygłosili tam swoje prelekcje. Zrobił to jeszcze raz podczas jednej z sesji naszego Komitetu do Spraw Koronawirusa. Powód, dla którego to zrobił, to rosnący sceptycyzm w stosunku do oficjalnej narracji prezentowanej przez polityków i media głównego nurtu. Dlatego też podjął starania, aby poznać opinie innych naukowców i znaleźć je w internecie. Zdał sobie sprawę, że było tam wielu bardzo znanych naukowców, którzy byli zupełnie innego zdania i przedstawiali odmienny pogląd do przerażającej prognozy doktora Drosdena. Zakładali, nadal zakładają, że nie ma choroby, która byłaby poważniejsza niż sezonowa grypa, że populacja uzyskała już odporność komórek T i C na ten rzekomo nowy wirus i że nie ma żadnego uzasadnienia dla kolejnych specjalnych podejmowanych środków. A na pewno nie ma powodu do organizowania szczepień. Do tych profesorów należy John Ioannidis z Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii, który jest specjalistą w dziedzinie statystyki i zdrowia publicznego, a także jeden z najczęściej cytowanych naukowców na świecie. Również profesor Michael Levitt, zdobywca Nagrody Nobla w dziedzinie chemii i biofizyk na Uniwersytecie Stanforda. Niemieccy profesorowie Karin Bagnt, Sushil Bhakti, Stefan Hombok oraz profesor Witkowski, a także jeszcze większa liczba naukowców i lekarzy na całym świecie, w tym dr Mike Eden. Dr Mike Eden jest byłym wicedyrektorem i dyrektorem do spraw naukowych firmy Pfizer, jednej z najważniejszych firm farmaceutycznych na świecie. Bardziej szczegółowo opowiem o nim trochę później. Pod koniec marca i na początku kwietnia 2020 roku profesor Ziba, dzięki wiedzy, którą zdobył, zasugerował, żeby inne opinie naukowe zostały przedstawione opinii publicznej, ponieważ są one przeciwstawne opinii doktora Drozdena, zapowiadającej wręcz koniec świata. A także nie ma powodu do paniki wśród ludzi. Okazało się, że Lord, który był członkiem brytyjskiego Sądu Najwyższego w latach 2012-18, zrobił dokładnie to samo i że jego konkluzje były dokładnie takie same. Nie ma żadnych faktycznych podstaw do paniki, żadnych podstaw prawnych do środków stosowanych podczas koronawirusa. Podobnie były prezydent niemieckiego Sądu Konstytucyjnego wyraził podobne, chociaż trochę mniej śmiałe tezy i poważne wątpliwości dotyczące konstytucjonalności środków podczas korony. Ale zamiast wziąć pod uwagę te inne opinie, przedyskutować to z Davidem Sieberem, liderzy Partii Zielonych ogłosili, że komunikaty o panice doktora Drozdena są wystarczająco dobre dla Partii Zielonych. Proszę pamiętać, że Zieloni nie są członkami koalicji rządzącej, należą do opozycji, ale i tak to im wystarczyło. Tak samo jak wystarczyło to rządowi federalnemu, żeby ogłosić decyzję o lockdownie. Następnie liderzy, to znaczy kierownictwo Partii Zielonych, wezwało Davida Siebera, nazwało go zwolennikiem teorii spiskowych, nie biorąc w ogóle pod uwagę treści informacji i pozbawiło go mandatu. A teraz spójrzmy na aktualną sytuację, jeśli chodzi o niebezpieczeństwo ze strony wirusa, bezużyteczność testów PCR, a także lockdown ogłoszony na podstawie nieistniejącego zakażenia. W międzyczasie dowiedzieliśmy się, że systemy ochrony zdrowia nigdy nie były zagrożone obciążeniem w czasie kryzysu koronawirusowego. Wręcz przeciwnie. Wiele szpitali nadal jest pustych, a niektóre z nich wręcz stoją przed widmem bankructwa. Jeden ze szpitali w Nowym Jorku, który mógł przyjąć 1000 pacjentów, nigdy nie przyjmował więcej niż 20 pacjentów. Nigdzie też nie było nadmiernej śmiertelności. Badania przeprowadzone przez profesora Ioannidesa pokazały, że śmiertelność wskutek korony jest równa śmiertelności podczas sezonowej grypy. Napawające lękiem zdjęcia z Bergamo i Nowego Jorku, które zostały wykorzystane, aby pokazać światu, że panika jest czymś uzasadnionym, okazały się celowo mylące. Następnie doszło do wycieku tzw. dokumentu dotyczącego paniki przygotowanego przez niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Zawartość tego dokumentu pokazuje ponad wszelką wątpliwość, że populacja została doprowadzona do paniki przez polityków i media głównego nurtu. Towarzyszące temu dokumentowi nieodpowiedzialne twierdzenia Instytutu Roberta Kocha, pana Willera, który powtarzał podekscytowane informacje o bezwarunkowym przestrzeganiu środków antykoronawirusowych bez zadawania pytań, pokazuje, że dosłownie posługiwał się przygotowanym skryptem. W swoim publicznym oświadczeniu mówił, że sytuacja jest poważna, zagrażająca życiu, mimo że dane przygotowane przez jego własny instytut udowadniały sytuację zupełnie odwrotną. Ten dokument dotyczący paniki zawiera również informacje na temat wzywania dzieci, żeby poczuły odpowiedzialność i tutaj cytuję, za bolesną, pełną tortur śmierć ich rodziców i dziadków, jeżeli nie będą przestrzegały zasad związanych z koroną. Zasad polegających na myciu rąk i utrzymywaniu dystansu od rodziców i dziadków. Jeszcze słowem wyjaśnienia, w Bergamo większość śmierci, 94%, żeby być dokładnym, to były śmierci nie w wyniku koronawirusa. Była to raczej konsekwencja decyzji rządu, który postanowił przenieść chorych pacjentów, prawdopodobnie cierpiących na przeziębienie lub sezonową grypę, ze szpitali do domów opieki społecznej w celu zrobienia miejsca w szpitalach dla wszystkich pacjentów koronawirusowych, którzy w ogóle do tych szpitali nie dotarli. Tam natomiast w domach pomocy społecznej doprowadzono do zakażenia starszych ludzi z niezwykle osłabionym układem odpornościowym i chorobami towarzyszącymi. Do tego szczepionka na grypę, która wcześniej była podawana, dodatkowo doprowadziła do osłabienia układu odpornościowego osób obecnych w domach pomocy społecznej. W Nowym Jorku tylko niektóre, ale nie wszystkie szpitale były obciążone ponad normę. Wielu ludzi, wśród których były osoby starsze z chorobami towarzyszącymi, poważnymi chorobami, gdyby nie cała ta panika, zostaliby w domu i nie byliby przewożeni do szpitali. Wielu z nich w tych szpitalach zostało ofiarami infekcji, tak zwanych infekcji nosokomialnych, szpitalnych, a także w przypadku błędów w sztuce medycznej, kiedy to na przykład byli podłączani do respiratora zamiast otrzymywania tlenu za pomocą maski tlenowej. Po raz kolejny chciałbym wyjaśnić, że COVID-19, a taki jest aktualny stan rzeczy, jest tak samo niebezpieczną chorobą jak na przykład grypa sezonowa. I COVID-19 może tak samo jak grypa sezonowa przyjąć bardzo poważny przebieg kliniczny i nierzadko prowadzi do śmierci pacjenta. Jak pokazały natomiast sekcje zwłok w Niemczech, przeprowadzone w szczególności przez eksperta do spraw medycyny sądowej Klausa Pyszela w Hamburgu, śmierci, które on zbadał, zostały spowodowane chorobami towarzyszącymi i prawie wszystkie osoby, które zmarły, zmarły głównie z powodu swojego starszego wieku, czyli po prostu z powodu przekroczenia oczekiwanego wieku życia. W tym kontekście należy wspomnieć, co następuje. Niemiecki Instytut Roberta Kocha, czyli ekwiwalent amerykańskiego CDC, na samym początku, co bardzo dziwne, zalecił nieprzeprowadzanie żadnych sekcji zwłok. A także mamy liczne wiarygodne raporty, które podają, że lekarze i szpitale na całym świecie byli opłacani, żeby jako przyczynę zgonu wpisywać COVID-19, a nie wpisywać prawdziwą przyczynę śmierci na informację o zgonie. Na przykład takich jak zawał serca czy rana postrzałowa. Gdyby nie sekcje zwłok, nie wiedzielibyśmy, że przeważająca większość wszystkich ofiar COVID-19 zmarła na zupełnie inne choroby, a nie na COVID-19. Pewność, że zarządzenie lockdownu było niezbędne, ponieważ było tak dużo zakażeń SARS-CoV-2, jest błędne z trzech konkretnych powodów, jak dowiedzieliśmy się z rozmów i posiedzeń Komisji do Spraw Koronawirusa, a także na podstawie innych danych udostępnionych nam w międzyczasie. A. Lockdown został ogłoszony w momencie, kiedy wirus już się wycofywał. Do momentu zarządzenia lockdownu ta domniemana liczba zakażeń już spadała. Punkt B. Już wtedy mieliśmy ochronę przed wirusem ze względu na rozwinięte komórki T i C. Oprócz tego, że ogłoszono lockdown w momencie, kiedy wskaźnik zakażeń już spadał, mieliśmy już też odporność komórek C w ogólnej populacji przeciwko koronawirusowi, tak samo jak w przypadku każdej fali grypy. I jest to prawdziwe stwierdzenie, nawet jeżeli wówczas jakiś zupełnie inny szczep koronawirusa zaczynał się rozprzestrzeniać. A dzieje się tak dlatego, ponieważ układ odpornościowy w ciele człowieka pamięta każdą potyczkę z przeszłości i jest w stanie rozpoznać, z jakimi wirusami kiedykolwiek walczył, nawet jeżeli są one podobne, chociaż wydają się nowe. I to właśnie w ten sposób wynaleziony został test PCR przez osławionego złą sławą profesora Drozdena. Na początku stycznia 2020 roku na podstawie tej podstawowej wiedzy profesor Drozden stworzył swój test PCR, który podobno ma wykrywać wirusa SARS-CoV-2. Zrobił to, nie widząc nigdy tego wirusa, dowiedział się tego tylko z raportów na mediach społecznościowych. Zaczął pracować na komputerze i stworzył test PCR na koronę. W tym celu wykorzystał inny wirus SARS-CoV-2, wierząc, że jest on wystarczająco podobny do nowego szczepu korony z Wuhan. Następnie wysłał wynik swojej pracy na komputerze do Chin w celu sprawdzenia, czy ofiary nowego koronawirusa uzyskają pozytywny test, wynik testu, i tak się również stało. To wystarczyło Światowej Organizacji Zdrowia, aby zalecić ogólnoświatowe wykorzystania testu przygotowanego przez Drozdena do wykrywania zakażenia wirusem obecnie określanego skrótami SARS-CoV-2. Opinie i rady profesora Drozdena, podkreślam to po raz kolejny, były jedynym dowodem przemawiającym do rządu federalnego, kiedy ogłaszano lockdown, a także do zastosowania zasad dystansowania społecznego i obowiązkowego noszenia maseczek. Po raz kolejny trzeba podkreślić, że Niemcy stały się obszarem wyjątkowo silnego lobbingu ze strony branży farmaceutycznej i medycznej. Świat miał odnosić się do Niemiec jako wzorca, biorąc z nich przykład kraju zdyscyplinowanego i postępować tak jak oni w celu przetrwania. I punkt C, który jest najważniejszą częścią naszego rozpoznania. Testy PCR są wykorzystywane na podstawie błędnych oświadczeń, a nie na podstawie faktów naukowych, jeśli chodzi o infekcje. W międzyczasie dowiedzieliśmy się, że testy PCR, przeciwnie do zapewnienia profesorów Drozdena, Wheelera i Światowej Organizacji Zdrowia, nie wskazują na zakażenie żadnym wirusem, a na pewno nie wskazują na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Testy PCR nie tylko zostały eksplicite niedopuszczone do celów diagnostycznych, co zostało podkreślone na ulotkach dostarczanych z tymi testami, ale również Kerry Mullis, która wynalazła testy, powiedziała, że są one niezdolne do zdiagnozowania jakichkolwiek chorób. Oznacza to, że jest to przeciwne do zapewnień Drozdena, Wheelera i Światowej Organizacji Zdrowia czynionych od początku pandemii. Pozytywny wynik testu PCR nie oznacza, że mamy do czynienia z infekcją. Jeżeli ktoś uzyskuje wynik pozytywny, nie oznacza to, że są zakażeni czymkolwiek, a na pewno nie jest wysoce zakaźnym wirusem SARS-CoV-2. Nawet organizacja CDC ze Stanów Zjednoczonych mówi i zgadza się z tym spostrzeżeniem i możemy to znaleźć na stronie 38 publikacji dotyczącej koronawirusa i testów PCR z 13 lipca 2020. Pierwsza kropka podaje, wykrywanie wirusowego RNA nie musi wskazywać na obecność zakaźnego wirusa, że COVID-2 jest przyczyną tego zakażenia. Kolejna kropka. Wyniki tych testów nie zostały uznane za odpowiednie do monitorowania infekcji COVID-2019. Trzecia kropka mówi, ten test nie może wykluczyć chorób wywoływanych innymi patogenami wirusowymi bądź bakteryjnymi. Nie jest jasne, czy kiedykolwiek udało się w sposób poprawny naukowo wyizolować wirus SARS-CoV-2. Dlatego nie wiemy, czego szukamy, kiedy przeprowadzamy testy, zwłaszcza, że wirus ten, tak jak wirus grypy, bardzo szybko mutuje. Wymazy PCR pozwalają na pobranie jednej lub dwóch sekwencji molekuł, które są niewidoczne dla ludzkiego oka i właśnie dlatego muszą zostać powiększone w celu ich uwidocznienia. Wszystko to dzieje się w 30 cyklach i New York Times podaje, że jest to zupełnie niewiarygodne i nieuzasadnione z naukowego punktu widzenia. Jednakże test Drozdena i testy rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia mówią nawet o przeprowadzeniu 45 cykli. Czy dzieje się tak w celu sprawienia, że wyniki te będą niemożliwe i że błędne założenia zostaną wykorzystane w celu wykrycia o wiele większej liczby zakażeń? Ten test nie jest w stanie wykryć żadnych wirusów reprodukujących, ponieważ pozytywny wynik może zostać wykryty nawet na jakimś kawałku molekuły i to nie wskazuje na nic innego, tylko na to, że osoba testowana po prostu w przeszłości zwyciężyła jakąś walkę ze zwyczajną powszechną grypą. Nawet sam Drozden w wywiadzie z magazynem biznesowym w Niemczech w 2014 roku potwierdził, a wówczas rozmowa dotyczyła wirusa MERS, że rzekomo da się za pomocą testu PCR wykryć u bardzo zdrowych ludzi coś i uzyskać test pozytywny. Są one tak wysoko czułe. to również w tym samym czasie pan doktor uzyskał świadomość tego, jaką moc mają patologiczne, siejące nienawiść media. Siejące strach oczywiście. Co widać też pod koniec tego cytatu. Powiedział również wtedy w tym wywiadzie, że gdyby taki patogen pojawił się na śluzówce nosa pielęgniarki przez dzień lub coś takiego, to mogłaby ona stać się od razu przypadkiem MERS. To właśnie wyjaśnia eksplozję przypadków w Arabii Saudyjskiej. Media uczyniły z tego ogromną sensację. Czy on o tym zapomniał, czy też próbuje to zataić w kontekście korony, ponieważ korona jest bardzo dobrą szansą biznesową dla branży farmaceutycznej. A także dla Alfreda Londa, który jest jego współautorem, a także producentem testów PCR. W mojej opinii zupełnie nie jest to nieprawdopodobne, że zapomniał w 2020 roku o tym, co wiedział o testach PCR i co opowiedział magazynowi biznesowemu w 2014 roku. Krótko mówiąc, test ten nie jest w stanie wykryć żadnej infekcji w przeciwieństwie do wszelkich testów stawianych, które mówią, że jest. Infekcja, czy też tak zwana gorąca infekcja, wymaga, aby wirus, czy też część molekuły będąca, mogąca być wirusem, nie znaleziona w jakimś miejscu takim jak gardło i taka, która nie wywołuje jakiejś reakcji, czyli tak zwana zimna infekcja, tutaj wymagane jest, żeby wirus spenetrował komórki, zreplikował, doprowadził do symptomów jak bóle gardła, bóle głowy i tylko wtedy naprawdę możemy mówić, że mamy do czynienia z infekcją w rozumieniu takiej gorącej infekcji. Ponieważ tylko wtedy taka osoba jest zakaźliwa, zaraźliwa i jest wtedy w stanie zainfekować inne osoby. Do tego momentu zarówno nosiciel i osoby, z którymi się spotyka, nie do końca muszą być zagrożone. Po raz kolejny podkreślam, pozytywne wyniki testu, w przeciwieństwie do wszelkich innych testów stawianych przez Rosdana Willera, nie muszą oznaczać niczego, co podkreśla również CDC, jak podałem powyżej. W międzyczasie wielu respektowanych na świecie naukowców przyjęło, że nie ma żadnej pandemii koronawirusa, tylko pandemia pozytywnych wyników testów PCR. Podkreślali to Bagdi, Rice, Swalak i inni profesorowie, a także nawet John Ioannidis i laureat Nagrody Nobla Michael Levitt z Uniwersytetu Stanforda. Najnowszy z tych opinii to opinia wspomnianego już Marka Idena. Był wicedyrektor i Chief Science Officer, czyli główny dyrektor do spraw naukowych w Pfizerze. Przez wiele lat był na tym stanowisku. On i jego współpracownicy opublikowali dokument naukowy we wrześniu 2020 roku. W artykule tym, do którego powstał również dodatkowy artykuł prasowy, odniósł się do pracy naukowej, w której podkreślił, że podstawą polityki rządu jest polityka ekonomiczna i polityka ograniczania praw fundamentalnych na zupełnie błędnych danych dotyczących pandemii koronawirusa. Gdyby nie wyniki testów, o których ciągle mówimy, to pandemii by już nie było, ponieważ do niczego tak naprawdę nie doszło. Oczywiście dochodzi do poważnych przypadków indywidualnych choroby, ale do takich przypadków dochodzi także podczas każdej epidemii zwyczajnej sezonowej grypy. Była prawdziwa fala choroby w marcu i kwietniu, ale od tamtej pory wszystko wróciło do normy. Tylko pozytywne wyniki pojawiają się, cały czas wzrastają i opadają w zależności od liczby wykonywanych testów. Ale prawdziwe przypadki choroby są już za nami. Nie możemy mówić o drugiej fali pandemii. Rzekomo nowy szczep koronawirusa, jak podaje dr Eden, jest nowy tylko w takim sensie, że jest nowym przypadkiem znanego nam od dawna koronawirusa. Jest przynajmniej cztery różne rodzaje koronawirusów, które są endemiczne i które powodują przeziębienie, zwłaszcza w zimie. Wszystkie z nich mają zaskakująco podobną sekwencję do tego koronawirusa. A ponieważ ludzki układ odpornościowy jest w stanie rozpoznać te podobieństwa, to gdy mamy odporność komórek T, jesteśmy w stanie go pobić. 50% populacji miało już tę chorobę, zanim nowy wirus się pojawił, dlatego wystarczyło to, żeby osiągnąć odporność zbiorową, nawet kiedy doszło do pojawienia się nowego koronawirusa. Tym samym udało się zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa i tak się dzieje już od dawna. Jeśli chodzi natomiast o testy PCR, Eden mówi o kłamstwach, strasznych kłamstwach i statystykach zdrowotnych. Jak czytamy w piśmie z 17 września 2020 roku, prawdopodobieństwo uzyskania fałszywie pozytywnego wyniku wynosi od 89 do 94%, czyli jest niemal pewne. Dr. Eden wraz z profesorami Kammerer z Niemiec, Kapelem z Holandii i Cahill z Irlandii, a także mikrobiologiem doktorem Arvem z Austrii, wszyscy rozmawiali z niemiecką komisją do spraw koronawirusa i eksplicite wskazali, że pozytywny test nie musi oznaczać, że znaleziono koronawirusa. Autorzy wyjaśniają, że to, co mierzą testy PCR, to wyłącznie obecność częściowych sekwencji RNA w wirusie, które mogą być elementami martwego wirusa, powodujące, że osoba jest chora, które nie mogą być przenoszone i które nie mogą uczynić innej osoby chorej. Ze względu na całkowitą nieodpowiedniość tego testu PCR do badania chorób zakaźnych, okazało się, że nawet na owcach papai, czy też nawet na skrzydełkach kurczaka dawało się znaleźć koronawirusa. Profesor z Oxfordu, który jest dyrektorem Centrum Medycyny Opartej na Dowodach, mówi, że gdyby takie praktyki testowania były kontynuowane, to fałszywe testy pozytywne dałoby się znajdować w miejscach, w każdym miejscu, w którym się testuje. A więc lockdown nie powinien zostać ogłoszony. Na przykład Szwecja ze swoim luźnym, wręcz laseferystycznym podejściem i Wielka Brytania o bardziej restrykcyjnym lockdownie mają porównywalne wyniki, a zachorowalność i śmiertelność, którą udało się znaleźć amerykańskim naukowcom, którzy badali różne stany, mówią, że nie ma różnicy, czy wprowadzono lockdown, czy też siedzi się w domu, a więc tak to wygląda. Ferguson, który przygotował pewien system modelu komputerowego, powiedział, że, i tutaj cytat, żaden poważny naukowiec nie daje żadnej wiary modelowi Fergusona. To jest dość słabo skrywana pogarda, która wskazuje, że większość naukowców nie akceptuje modelu Fergusona i wydaje im się, że jest on nieodpowiedni, a rząd nadal stosują ten model. Ferguson przewidział 40 tysięcy śmierci z powodu korony w Szwecji, 100 tysięcy do czerwca, podczas gdy liczba ta pozostała na poziomie 5800, co zdaniem szwedzkich władz jest na poziomie łagodnej grypy. Gdyby testów PCR nie wykorzystywano do testowania koronawirusa, wówczas nie moglibyśmy mówić o pandemii. Natomiast nie byłoby też lockdownów, a to, co byśmy dostrzegli, to średniej powagi lub łagodna grypa. Jak podaje naukowiec o kłamstwach, okropnych kłamstwach i statystykach, test ten jest poważnie wadliwy, musi zostać wycofany i niewykorzystywany dłużej, chyba że zostanie naprawiony. Pod koniec artykułu czytamy, wyjaśniłem, w jaki sposób beznadziejnie przygotowany test diagnostyczny był i nadal jest wykorzystywany do diagnozowania chorób i robi to tylko po to, by rozsiewać strach. A teraz spójrzmy na aktualną sytuację dotyczącą poważnych szkód wyrządzonych przez lockdown i inne środki. Kolejny szczegółowy artykuł napisany przez niemieckiego urzędnika z Departamentu Spraw Wewnętrznych odpowiedzialnego za ocenę ryzyka i ochronę społeczeństwa przed zagrożeniami również niedawno wyciekł. Nazywamy go teraz dokumentem fałszywy alarm. Dokument ten przedstawia konkluzję, że nie ma wystarczająco dowodów, nie było i nie ma, na poważne zagrożenie dla zdrowia. Tak jak podają Drosden, Miller i WHO. Ale jak podają autorzy, są dowody potwierdzające, że środki związane z koronawirusem powodują ogromne szkody ekonomiczne dla populacji, a co dalej jest szczegółowo opisane, o tym, co się dzieje i o tym, że będą na pewno pozwy o odszkodowania, a rząd zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. To jest już teraz rzeczywistością, ale i tak autor tego dokumentu został zawieszony. Coraz więcej naukowców i prawników dostrzega, że w rezultacie celowego siania paniki i środków koronawirusowych, które dało się wprowadzić ze względu na tę pandemię, demokracja jest szczególnie zagrożona i jest zagrożenie faszystowskich, totalitarnych rządów. Jak wspomniałem, w Australii ludzie, którzy nie noszą maseczek lub które nie noszą ich w bezpieczny dla zdrowia sposób, mogą nawet być zakuwani w kajdanki, wysyłani do więzienia. Na Filipinach można nawet zostać zastrzelonym. Natomiast na Zachodzie i w dawniej cywilizowanych krajach dzieci są odbierane od rodziców, jeśli nie stosują się do reguł zachowania dystansowania społecznego, przestrzegania kwarantanny i noszenia maseczek. Jak podają psychologowie i psychoterapeuci, którzy zeznawali przed naszą komisją do spraw koronawirusa, dzieci są masowo straumatyzowane. Najpoważniejsze konsekwencje psychologiczne jeszcze prawdopodobnie przed nami i zauważymy je w średnim, długim okresie. W Niemczech, tylko w Niemczech, oczekiwanych jest 500 do 800 tysięcy bankructw, upadłości wśród małych, średnich przedsiębiorstw stanowiących podstawę gospodarki. Będzie to oznaczało wręcz nie dające się policzyć straty z tytułu niezapłaconych podatków, a także ogromne, długoterminowe konieczności wypłacania transferów na wsparcie społeczne, w tym zasiłku dla bezrobotnych. W międzyczasie większość z nas zdążyła już zrozumieć niszczycielski wpływ tych zupełnie nieuzasadnionych środków koronawirusowych i nie będę ich opisywał w dalszych szczegółach. A teraz pozwólcie, że opowiem o konsekwencjach prawnych. Najtrudniejszym elementem pracy prawnika jest oczywiście dotarcie do stanu faktycznego, a nie zastosowanie reguł prawa do tych stanów faktycznych. Niestety niemiecki prawnik się tego nie uczy w szkole prawniczej, ale jego anglosascy odpowiednicy rzeczywiście czegoś takiego w szkołach prawa się uczą. I prawdopodobnie z tego powodu, ale również ze względu na fakt, że w angloamerykańskim systemie widzimy o wiele większą, bardziej widoczną niezależność wymiaru sprawiedliwości i sądownictwa, to prawo dowodowe jest tam o wiele bardziej efektywne w praktyce niż prawo niemieckie. Sąd może poprawnie wydać wyrok w sporze prawnym, jeżeli dysponuje odpowiednim stanem faktycznym, co nie jest oczywiście możliwe, jeżeli nie przyjrzymy się wszystkim dowodom. I to dlatego prawo dowodów jest tak ważne. Na podstawie podsumowania powyższych faktów, zwłaszcza tych, które udało nam się zebrać, a także tych, które zebrała Komisja do spraw koronawirusa, ocena prawna jest dość prosta. Jest ona prosta dla wszystkich cywilizowanych systemów prawnych, bez względu na to, czy są one oparte na prawie cywilnym wywodzącym się z prawa rzymskiego, czy też są oparte na systemie angloamerykańskim, tak zwanego common law, jedynie luźno powiązanego z prawem rzymskim. Spójrzmy jednak najpierw na niekonstytucyjność różnych środków wprowadzonych w związku z pandemią. Kilku niemieckich profesorów wymienionych powiedziało w swoich opiniach eksperckich lub wywiadach, co zgadzało się z wcześniejszymi wątpliwościami wyrażonymi przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego, jeśli chodzi o konstytucyjność środków, to, że środki koronawirusowe zostały ogłoszone bez wystarczającej bazy faktycznej i bez wystarczającej podstawy prawnej. Właśnie dlatego są niekonstytucyjne i muszą zostać natychmiast odwołane. Bardzo niedawno sędzia Thorsten Schleif ogłosił publicznie, że sądownictwo niemieckie, tak samo jak mieszkańcy kraju, jest ogarnięte paniką w takim stopniu, że wymierzanie sprawiedliwości w sposób poprawny jest niemożliwe. Powiedział, że sądy za szybko pozwoliły na wprowadzenie przymusowych środków, które doprowadziły do masowego zawieszenia konstytucyjnych praw ludności w Niemczech. Dodał również, że niemieccy obywatele w tym momencie muszą cierpieć na jedną z najbardziej poważnych ograniczeń ich konstytucyjnych praw od czasu założenia Republiki Federalnej Niemiec w roku 1949. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii, rządy federalne i krajowe zainterweniowały w masowy sposób, zagrażając istnieniu kraju w takiej formie, jaka jest gwarantowana przez prawo. Co natomiast z intencjonalnym oszustwem, powodowaniem szkód i zbrodni przeciwko ludzkości? Na podstawie zasad prawa karnego pewne fakty dotyczące PCR bądź też intencjonalne błędy przedstawiane, tak jak w wypadku profesorów Drozdena Wheelera i PCR, mogą być tylko wyłącznie oceniane jako oszustwo. Na podstawie zasad cywilnego prawa deliktów oznacza to specjalne wyrządzenie komuś szkody. Niemiecki profesor prawa cywilnego Martin Schaut również wspiera ten pogląd i jego kompleksowa opinia prawna, zawierająca około 180 stron, podaje bardzo dokładne informacje na ten temat. Przede wszystkim przedstawił on bardzo szczegółowy opis tego, jak zawiodły media głównego nurtu, jeśli chodzi o podawanie prawdziwych faktów na temat tej tak zwanej pandemii. Panowie Drosten, Wheeler i Trezdos ze Światowej Organizacji Zdrowia wiedzieli z własnej wiedzy specjalistycznej, czy też wiedzy specjalistycznej reprezentowanych przez nich instytucji, że testy PCR nie mogą dostarczyć żadnych informacji dotyczących infekcji, ale cały czas powtarzali i zapewniali opinię publiczną, że jest inaczej, a ich odpowiedzi na całym świecie były powtarzane przez wszystkie osoby. Wiedzieli i akceptowali, że na podstawie ich zaleceń rządy na całym świecie zdecydują się na zarządzanie lockdownów, wprowadzenie reguł dystansowania społecznego i zarządzą obowiązkowe noszenie maseczek. To ostatnie stanowi bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia, jak podają coraz to nowe niezależne badania. Zgodnie z zasadami cywilnego prawa deliktu, wszystkie te osoby, które ucierpiały ze względu na pozytywne wyniki testów PCR, są uprawnione do uzyskania całkowitego pełnego odszkodowania za swoje szkody. W szczególności ten obowiązek przyznania odszkodowania, zapłacenia odszkodowań za utratę zysków przez firmy oraz dla osób samozatrudnionych po wprowadzeniu lockdownu i przez inne środki. W międzyczasie środki przeciwko koronie spowodowały i powodują tak ogromne szkody dla zdrowia populacji świata, a także jej gospodarki, że przestępstwa popełnione przez Drozdena Wheelera i WHO powinny prawnie zostać zaklasyfikowane jako rzeczywiste przestępstwa przeciwko ludzkości, jak podaje sekcja 7 Międzynarodowego Kodeksu Kryminalnego. Karnego, przepraszam. W jaki sposób możemy coś zrobić? Co możemy zrobić? No więc pozew zbiorowy jest najlepszą drogą do uzyskania odszkodowania i wprowadzenia konsekwencji politycznych. Tak zwany pozew zbiorowy wynika z prawa angielskiego i w tym momencie jest wykorzystywany w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pozwala on sądowi na przeprowadzenie procesu odszkodowania jako procesu zbiorowego na wniosek powoda, jeżeli po pierwsze w wyniku powodującego szkodę wydarzenia duża grupa ludzi odniosła te same szkody, innymi słowy, sędzia może zgodzić się na taki pozew zbiorowy, jeżeli kwestie prawne dotyczące tego pozwu będą stanowiły jego zasadniczą część. Tutaj te wspólne części pozwu dotyczą ogólnoświatowego spowodowanego testami PCR lockdownu i jego konsekwencji. Tak jak w przypadku samochodów osobowych Volkswagena, te samochody działały poprawnie, ale były wadliwe ze względu na zamontowane w nich narzędzia zakłócające, które miało na celu uzyskiwanie zgodności z przeprowadzanymi testami emisyjnymi. Tak samo jest w przypadku testów PCR, które są idealnie dobrymi produktami w innych warunkach, ale są wadliwe, jeśli chodzi o diagnozowanie infekcji. Jeśli ktoś w Ameryce lub Kanadzie chciałby złożyć pozew przeciwko takiej firmie, uzyskać odszkodowanie, wówczas sąd, który otrzyma taki wniosek, może pozwolić na przeprowadzenie procesu jako pozwu zbiorowego. Wówczas wszystkie osoby poinformowane o tym fakcie, które ucierpiały, uzyskają informacje w mediach publicznych, będą miały możliwość do dołączenia do tego pozwu zbiorowego w określonym przez sąd czasie. Należy również podkreślić, że nikt nie musi dołączyć do tego pozwu, każdy może do niego dołączyć, ale zaleta takiego pozwu zbiorowego jest taka, że jest potrzebny tylko jeden proces. Trzeba rozpatrzyć tylko sprawę tego powoda, który reprezentuje pozew zbiorowy i to jest po pierwsze tańsze, a po drugie szybsze, ponieważ Na pewno trudniej by było rozpatrywać wiele pozwów, a także jest to o wiele mniejsze obciążenie dla sądów, a po czwarte pozwala na o wiele bardziej precyzyjne zbadanie takiej sprawy, a także pozwoli również ograniczyć liczbę tych być może milionowych pozwów. W szczególności dobrze ugruntowane prawo dowodów w Ameryce dzięki swojej zasadzie sprawdzania dowodów przed procesem może tu zostać wykorzystane w celu wykorzystania wszystkich elementów potrzebnych do wniesienia takiego pozwu i ogłoszenia wyroku. Jest to sytuacja odwrotna do typowej sytuacji w Niemczech, gdzie mamy pewną strukturalną nierównowagę, w której po jednej stronie mamy konsumenta, a po drugiej stronie jakąś potężną korporację, która nie tylko może sobie pozwolić na nieprzedstawianie dowodów, ale wręcz jej niszczenie i jest to bez konsekwencji. A więc strona, która wycofuje dowody, ukrywa je lub je niszczy, w Ameryce przegrałaby taki proces. Tutaj w Niemczech grupa prawników zrzeszyła się w celu pomóc klientom odzyskać odszkodowanie. Przygotowali oni wszystkie potrzebne informacje w celu dokonania szacunków, jakie szkody zostały wyrządzone i żeby pomóc im dołączyć do pozwu zbiorowego w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie. Na początku grupa prawników zabrała się za przygotowanie pozwu o odszkodowanie od innych niemieckich powodów, natomiast to okazało się trudne do zrealizowania. Za pomocą sieci prawników, międzynarodowej sieci prawników, która każdego dnia rośnie, niemiecka grupa prawników dostarcza swoim kolegom w innych krajach relevantnych informacji, także opinii ekspertów i zeznań ekspertów, które podają, że testy PCR nie są w stanie wykrywać infekcji. Dostarczają również wszelkich informacji, w jaki sposób przygotować taki pozew zbiorowy w celu odzyskania odszkodowania albo we własnym kraju, albo w ramach tego pozwu zbiorowego, o którym opowiedziałem powyżej. Te skandaliczne koronafakty podane powyżej i te, które zostały zebrane przez Komisję do spraw koronawirusa, są faktami, które niedługo zostaną uznane za prawdziwe albo w jednym sądzie, albo nawet w wielu sądach na świecie. Te fakty mają na celu ściągnięcie masek z twarzy wszystkich skorumpowanych osób. Te fakty są teraz oferowane jako kamizelka ratunkowa politykom i innym osobom, abyście wreszcie dostosowali swoje dalsze działanie, rozpoczęli o wiele spóźnioną publiczną naukową debatę, żeby nie pójść na dno z tymi wszystkimi szarlatanami i kryminalistami. Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, wiem, że wysłuchaliście te 50 minut i z komentarzy widzę, że to już jest tak. Ech, to jest tu, to jest tam, to jest na YouTubie. Tak, proszę Państwa, ale czy to ktoś z Państwa przesłuchał to i dokładnie i zastanowił się? Otóż pan doktor Rainer Fuhrmilch jest osobą, która jest osobą bardzo wiarygodną, to nie jest żaden badacz UFO. Na podstawie jego doradztwa, ze względu na to, że on w Niemczech zajmował się takimi, jakby był doradcą Bundesregierung, czyli rządu federalnego do spraw, przez pewien czas oczywiście, do spraw kontaktów z przemysłem farmaceutycznym. I to chyba dzięki jego doradztwu kanclerz Merkel podjęła w marcu tego roku decyzję o tym, że należy produkować tak zwane wypełniacze do lekarstw, uniezależniając się od Chin. To jest jedna rzecz. Oczywiście pan dr Rainer Fuhrmilch jest prawnikiem, więc to, co macie, macie typowo niemiecki pragmatyzm i typowo niemiecki, prawne niemieckie podejście i niemiecki pragmatyzm. Pan dr Fuhrmilch z różnych wypowiedzi i kontaktów z nim wiem, bo No też przeprowadzałem swoiste dyskusje, jak tylko o tym usłyszałem. No niestety skreśla rzeczy, które w mojej pracy nazywają się po prostu przesłankami operacyjnymi. Czyli na przykład, ponieważ nie jest w stanie uzyskać na to dowodów w sensie sądowym, w sensie prawniczym, to dla niego nie istnieje po prostu. Ale pan doktor Foremelis unika wypowiedzi na temat broń biologicznej, unika terminu broń biologiczna, ale proszę Państwa, o tym, co mówił pan doktor, to o tym informowało o tak zwanych poisonous tests, czy o false epidemii, informowało CIA we wrześniu 2019 roku. Informowało o swoich raportach przekazanych nie tylko na biurko prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale również do niektórych państw, w tym do rządu polskiego, państw NATO. Tam była wręcz mowa o poisonous test, co oznacza, że testach zarażających, proszę Państwa, to są testy, które powodują zarażających w cudzysłowie, trzeba wpisać, które mają jeden, to co mówi pan doktor, jeden główny cel, pokazać, że wszyscy są zarażeni. Tym bardziej, że przy czym pan doktor Rainer Fielmilch nie zaprzecza również mojej tezie, którą mówię od samego początku, że co nazywałem wyzwalaczem, co jest to po prostu pewnym zasiewem chorób w nas, czy zasiewem tej broni biologicznej w nas, także wszyscy mamy w sobie tego wirusa, który w pewnych warunkach no po prostu powoduje, że chorujemy na różne inne choroby. Rząd polski o tym dobrze wiedział. Wiedzieli o tym mniej więcej w okolicach października, listopada, przekazano materiały, które tego dotyczą. Być może reakcja właśnie na podstawie tych materiałów, reakcja Donalda Trumpa na zakażenie i na to wszystko jest zrozumiała. I to wyraźnie słychać w wypowiedzi pana doktora Rainera Fuelmilch. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć jedną rzecz, że jestem zaskoczony i jak mówiłem od dawna, o już to kiedyś, że właśnie w Niemczech, proszę Państwa, powstały organizacje, prawnicy zebrali się, którzy postanowili to rozpatrzeć z punktu widzenia nie ideologicznego, nie jakiegoś hurra patriotycznego czy medialnego, tylko po prostu w sposób czysto prawny, czysto pragmatyczny. Przypominam, że to nie jest badacz UFO, to nie jest żaden jakby to powiedzieć, jasnowidz, to jest po prostu niemiecki prawnik, który jest związany z Bundesregierung i który po prostu, znaczy z rządem niemieckim, i który po prostu zarówno wykonując swoją czynności, mając prawo do wykonywania bycia prawnikiem również na terenie Kalifornii, jak i w Niemczech, całych Niemczech, po prostu wykonuje swoją pracę, proszę Państwa. Ja wiem, że to jest na YouTube, wiem, że to jest na jakichś BitTubach czy innych rzeczach, ale proszę Państwa, oryginał tego jest na stronach pana, niemieckich stronach pana doktora Rainera Fielmilcha i jego kancelarii. To tłumaczenie nie jest dokładne, znaczy ono jest dokładne, ale to nie jest zawodowe tłumaczenie, ale ważne, że jest. Ważne, że jest. To znika. Faktem jest, że tutaj jeszcze jest jedna sprawa dość ciekawa. Otóż w Niemczech również od 2-3 dni trwa ogromny atak na pewnego jakiegoś tam celebrytę, piosenkarza niemieckiego, którym pierwszy raz słyszę, który się wypowiedział przeciwko koronawirusowi, ale nikt nie zaatakuje tego typu ludzi, prawników. Proszę pamiętać, że to są ludzie, którzy są związani z establishmentem i z niemieckim rządem. I to czy z niemiecką gospodarką, i to na poziomie takim wykonawczym i poziomie dość wysokim. To, co jest ważne w tej wypowiedzi, to jest pokazanie, w jaki sposób rządy wykorzystują sytuację troszkę robioną tylko po to, żeby wziąć po prostu za, mówiąc już wprost, za mordę społeczeństwo. Inaczej nie można powiedzieć. Panie Aniu, nie, nie, nie. Otóż szkodzi, że pan Racho nigdy nie byłby w stanie tego przetłumaczyć. Pani Ania głos tłumacza podobny, a poza tym nawet jakby, to nie pozwoliło mu TVP Info. Po prostu. No. W Polsce o tym nigdy nie słyszano. I to jest tylko jako element... I to jeżeli ktoś o tym usłyszy, to zaraz to będzie właśnie zaliczenie do tych poszukiwaczy płaskoziemców i tak dalej, a to nie jest tak. Pan doktor Rainer Fulmich nigdy raczej nie wypowiada się na te tematy. Jest to po prostu prawnik, który stoi bardzo mocno na ziemi, tak jak ja. Przy czym powtarzam raz jeszcze, w listopadzie mniej więcej polski rząd dostał informacje pełne na temat organizowanej, na temat broni biologicznej, w której jest w nas i na temat wykorzystania tego. Po prostu. Panie Tomaszu, nie wiem, co to jest Xavier Naidu, o co panu chodzi, nie rozumiem tego wszystkiego. To nie jest teoria spiskowa. To nie jest teoria spiskowa. Jeżeli chodzi o tego pana redaktora, pani Aniu, o którego pani wymawia, to powiem wprost, że ja strasznie przepraszam, że kiedyś siedziałem obok tego redaktora, bo w życiu bym koło niego nie usiadł. Jest to człowiek, który dla pieniędzy zrobi wszystko. No. A, chodzi o tego piosenkarza. Tak, o tego piosenkarza niemieckiego chodzi. No ale to jest, wie pan, w ten sposób. Dla mnie w ogóle... Nie dziwię się w tej chwili propagandy antyniemieckiej w Polsce, ponieważ tak się złożyło, że ku memu ogromnemu przerażeniu, proszę Państwa, właśnie w Niemczech powstała całkiem pragmatyczna grupa śledcza negująca postępowanie rządów i rządów również europejskich, proszę Państwa. Co więcej, i tam z tego wynika, że również Unia Europejska bierze pod uwagę, bo to jest prawnik, który występował również w imieniu Unii Europejskiej, bierze również pod uwagę nieadekwatności testów. No niestety, rządy zdecydowały się wykorzystać te testy przeciwko społeczeństwu. Tak uważam. Tak uważam. Dlatego dopuściłem, chociaż ta cała wypowiedź, ten cały program, 50-minutowa wypowiedź pana doktora Rainer-Fulmicha potwierdza to, co ja mówiłem. Mamy do czynienia z bronią biologiczną, której potrzebny jest wyzwalacz i ten wyzwalacz właśnie teraz się toczy. No właśnie, Daria Lasso, czyli im więcej gównianych testów PCR wykonanych, tym więcej chorych. Tak, mniej więcej tak to wygląda. Tak to wygląda, proszę Państwa. Niestety. I tutaj niemieccy prawnicy, i to jest grupa czterech, no właściwie więcej, pięciu czy sześciu nawet, znanych niemieckich prawników i znanych kancelarii adwokackich, które można znaleźć w internecie. I oni są, bo to są strony internetowe, to są wszystkie, proszę Państwa, ci ludzie występują pod własnym imieniem, nazwiskiem, z własną twarzą i oni mają po prostu pewne uprawnienia. A co więcej, pan doktor Fulmich pracował również jako prawnik i był między innymi również w systemie bankowym, nie tylko niemieckim, ale i światowym. Także to nie jest człowiek, który tworzy jakieś teorie spiskowe. To nie jest jasnowidz, to jest człowiek, który bardzo mocno stoi na ziemi. Dlatego ta jego wypowiedź jest bardzo ważna. Większość rzeczy, które on mówił, jest znana i została znana. Ona jest również w raporcie CIA z września 2019 roku. Dziwię się, że w Polsce potraktowano to tak, jak potraktowano, proszę Państwa. Rząd polski, jak słyszał tego prawnika, to dlatego, że jest Niemcem i już szuka jego przodka w III Rzeszy. Prawdopodobnie tak jest. Ja się z tobą, Krzysiu, zgadzam, dlatego, że ta propaganda jest coś przerażająca. Właściwie to tak prawdę mówiąc, to tylko w Niemczech powstał taki oficjalny, notabene również nie niszczony, ale troszeczkę nie tyle sponsorowany, bo to złe słowo, ile nawet nietolerowany, ile będący w zainteresowaniu rządu federalnego takie właśnie ciało, jak ta komisja śledcza, proszę Państwa. Oczywiście tu trzeba zauważyć jeszcze jedną rzecz, że w Polsce tego typu ludzie uznani by byliby nie wiem za kogo. TVP Info pierwsze by krzyczało, że to są w ogóle, nazwałoby ich ruskimi onocami w ogóle na tej samej zasadzie. Zapominając o tym, że ta osoba, ten pan dr Rainer Fulmisz występuje w imię dwóch krajów, tak prawdę mówiąc. I dwóch środowisk, czyli zarówno Niemiec, jak i Stanów Zjednoczonych, bo w obu tych krajach te badania prowadził. Okej. Okay. Proszę Państwa, bo tutaj pan Janek mnie pyta, doktor chyba mówił, że koło kwietnia wirus był groźny, ale to się już skończyło. Dobrze zrozumiałem? Tak, dobrze pan zrozumiał, ale i to potwierdza również to, co mówiłem w lutym i w marcu. Bo wtedy był czas, i to mówi właśnie również pan doktor, troszeczkę między wierszami, troszeczkę wprost, że całkowity lockdown na jakieś 3 tygodnie ze stopklatką należało wprowadzić w marcu, żeby wyeliminować tak zwaną broń biologiczną, która jest w nas, czyli agenta, który powoduje później odpowiednie przyczepianie się do struktury genetycznej danego człowieka, odpowiedniej tego wirusa. I wtedy trzeba było to zrobić. Teraz jest to troszeczkę za późno. I teraz zapłacimy o wiele więcej. Gdyby to zrobiono w lutym i w marcu, nie byłoby tego, co teraz. Niestety, oni tego nie zrobili, nie chcieli, nie zrobili. To jest tak jakby skazanie nas na wódkę po określonej godzinie. Przepraszam, zrobię trochę żartuję, ale tak muszę zrobić po prostu. I to mniej więcej mówi również pan dr Rainer Fulmisz. I ja to mówiłem w marcu, ewidentnie. Takie były również zalecenia CIA i zalecenia służb, które dostał również rząd polski. Więc pytanie, dlaczego tego nie zrobili? Z jakiego powodu? To nie moja, proszę Państwa, już rola odpowiedzieć na to. Sądzę, że Państwo sami sobie mogą na to odpowiedzieć. Pan Peter, na początku pandemii w Polsce był argument przeciwko powszechnym badaniom ludzi testem PCR, daje fałszywie dodatki. Dzisiaj testują każdego, kto naiwnie. Panie, kto się nawinie? Panie Peter, ale to mówił zarówno pan doktor, jak i mówiłem ja. Stąd też to tak zwanych poison z tym określeniem w raporcie CIA z września 2019 roku jest o tak zwanych poisonous test, czyli trujących testach. Testach nie tyle zarażających, co poisonous test oznacza nie tylko zarażające testy, czy trujące testy, proszę tak dosłownie tłumaczyć, ale raczej fałszywe testy. Poisonous w formie ogólnej, że on zatruwa pewne działanie. Oczywiście, tym bardziej, że ten wirus w tej chwili wyraźnie widać i to widać po Niemczech, po Holandii, po dzisiejszej wypowiedzi premiera Holandii, czy po różnych innych krajach. On nie uderza w ludzi, którzy mówią. On uderza przede wszystkim w systemy zdrowotne danych krajów. I to jest największy problem. I to jest największy problem, proszę Państwa. Okej. Okay. Powiedziałem, to była dziwna audycja, ja nie chciałem tutaj dużo mówić, więc ja nie będę się mądrzył, modlił się za mnie, człowiek, który naprawdę jest mądry i który wie o wiele więcej niż ja, i tak potrzeba. Jutro mamy 15. Jadwiga, Teresa, Antioch, Bruno, Brunon, Drogosław, Drogosława, Entymiusz, Filipa, Gościsława, Leonard, Roger, Sewer, Tekla i Teodorek obchodzą imieniny. Wszystkiego najlepszego solenizantom też. Mamy Międzynarodowy Dzień Mediacji, Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych, Jezus Maria, Światowy Dzień Białej Laski, Dzień Dziecka Utraconego, Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych, Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Nie wiem, czym się różnią kobiety wiejskie od kobiet niewiejskich. Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, o Jezu. Światowy Święto Wojsk Radiotechnicznych, haha. I Światowy Dzień Mycia Rąk, proszę Państwa. No, dobrze, panie Marku, że pan ściągnął te filmy, tylko że widzicie Państwo, to jest problem z tymi filmami. To też jest element pewnego rodzaju propagandy. Państwo to oglądacie, jest filmik, puszczacie i tak dalej, ale nikt tego nie chce zrozumieć. No więc ja starałem się to puścić dzisiaj tylko i wyłącznie bez obrazu, żebyście Państwo wiedzieli. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że radio się zmienia i radio wchodzi w nową fazę. To nie to, że się kończy, tylko że niedługo będzie. To też jest kwestia, to od Państwa zależy, czy moje radio się utrzyma, czy nie. Więc na zasadzie, kto chce, płaci abonament, kto nie chce, płaci abonament, bo niedługo to radio i zarówno na jednej, i na drugiej stronie będzie bez zalogowania, że można było to słuchać, również uczestniczyć w czasie, w czacie, dlatego że jest taka sytuacja, w którym no niestety tylko takie media jak moje, powiem zarozumiale, są w stanie porozmawiać na wszystkie tematy. Każde inne są uzależnione, a to zależy od Państwa, czy to radio przetrwa, czy nie, bo to wszystko niestety kosztuje. Okej. Okay. Bardzo dobrze, panie Marku, ściągajcie te filmiki, jak możecie, wejdźcie na stronę, znam, wpiszcie po prostu pan nazwisko, imię pana doktora i wtedy znajdziecie wszystko. Mam nadzieję, że byście zadowoleni z tej audycji, wbrew pozorom, mimo że mnie tutaj nie było. Zapraszam na 23 na audycję pod tytułem Muzyka, Muzyczna Charakterystyka Terenu, gdzie będzie transgresja głównie. A kończymy Strachy na Lachy, Walka Jakuba z Aniołem. No nie jest zbyt wesoło, ale też nie jest smutno, można to wszystko przeżyć. Zapraszam na 23. Strachy na Lachy, Walka Jakuba z Aniołem, a ja mówię dobranoc tym, którzy nie przyjdą o 23.